Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Ministrze.
Dzień dobry.
W Ministerstwie Rolnictwa odbył się wczoraj okrągły stół rolniczy w sprawie sytuacji na rynku w związku z dużą ilością ukraińskiego zboża sprowadzanego do Polski. Podpisane zostało 11-punktowe porozumienie. Co ono przewiduje?
Panie redaktorze, przede wszystkim chciałem podkreślić, że Polska tutaj od dłuższego czasu podejmuje działania na poziomie Unii Europejskiej, aby zapobiec tej sytuacji, ale to, co było wczoraj podpisane, czy właściwie zadeklarowane wcześniej już przez pana premiera Kowalczyka, bo w czasie okrągłego stołu mówił właśnie o tym, to między innymi to, że rząd zwróci się do Komisji Europejskiej o stworzenie takich mechanizmów, które zabezpieczą racjonalny eksport zbóż z Ukrainy, tak aby on trafiał poza Polskę, bo my oczywiście możemy wspierać eksport ukraińskiego zboża do krajów afrykańskich, ale musimy dbać, i to jest dla nas priorytet, o sytuację na rynku polskiego zboża, polskiego rolnictwa. I dlatego też w tym celu zwrócimy się do Komisji Europejskiej o podjęcie stosownych działań, w tym chociażby o możliwość przywrócenia ceł, jeżeli zboże trafia na teren Polski. Natomiast pozostałe kwestie to dotyczą między innymi tej zapowiedzianej pomocy 600 milionów złotych bezpośrednich dopłat dla, znaczy pewnego rodzaju rekompensat dla producentów zbóż, również dodatkowe środki finansowe, jeżeli chodzi o kwestie związane z budową silosów, w ogóle usprawnienie i odbiurokratyzowanie budowania budynków i magazynów rolniczych, to był też jeden z postulatów, oraz specjalne działania dotyczące takich płynnościowych środków dla rolników z niskim oprocentowaniem, specjalne środki kredytowe.
600 milionów rekompensat to jest, idą te pieniądze z budżetu, a ile da Unia Europejska?
W tej chwili jest deklaracja kilkudziesięciu milionów euro ze strony Komisji
Europejskiej.
To
nie jest mało, to nie jest za mało?
Jest, oczywiście, i uważamy, że tutaj powinny być podjęte działania w szerszym zakresie. Zresztą wczoraj to już premier Morawiecki zapowiedział, ale powinien dzisiaj lub jutro być opublikowany wspólny list kilku premierów Europy właśnie środkowo-wschodniej, krajów Unii Europejskiej do Komisji Europejskiej o podjęcie specjalnych działań w tym obszarze, bo oczywiście kraje Europy Środkowo-Wschodniej w przytłaczającej większości pokazały, w jaki sposób wspomagać w trudnym okresie Ukrainę, ale nie może być tak, że pomimo tak dużej kierowanej pomocy w tej chwili nasz sektor rolny cierpi, a jeżeli tak się dzieje, to Unia Europejska tutaj powinna ponieść też solidarną odpowiedzialność za to, bo tak jak mówię, my zachowaliśmy się w ostatnich miesiącach tak, jak powinniśmy w tej trudnej sytuacji, ale teraz domagamy się od Komisji Europejskiej podjęcia zgodnymi z traktatami działań w tym obszarze.
Minister Kowalczyk apelował o to, żeby w żniwa rolnicy nie sprzedawali zboża w panice. Później w październiku i listopadzie już nie mówił tego, ale za te słowa, bo wielu jest takich, którzy uważają, że to jest wina ministra Kowalczyka, powinien ponieść odpowiedzialność polityczną. Czy poniesie?
Panie redaktorze, odpowiedzialność za sytuację na rynku zbóż, na rynku generalnie spożywczym, szeroko rozumianym, ponosi przede wszystkim Rosja. I tu jest adresat tych oskarżeń, który powinien być kierowany. To jest po prostu też obrzydliwe, jak słyszę tego typu sytuacje, i wszyscy zapominają o tym, że za naszą granicą trwa wojna, w której giną setki ludzi dziennie. I z tego powodu mamy do czynienia z destabilizacją sytuacji również na rynku zbóż. Oczywiście to nie oznacza, że my umywamy ręce od tego, żeby pomagać w takiej sytuacji. Dlatego specjalny program pomocowy, 600 milionów złotych, które właśnie będą trafiały za lada moment do polskich rolników, dodatkowe środki z 520 milionów z rezerwy kryzysowej też trafi do rolników. Dodatkowe środki na budowę silosów po to, aby można było łatwiej magazynować zboża w przyszłości i tak dalej, i tak dalej. I też dopłata do eksportu zbóż z terenu Polski, transportu zbóż z terenu Polski po to, żebyśmy mogli uwolnić moce czy tam przestrzenie magazynowe na kolejne zbiory. Więc ktoś, kto tego nie widzi, po prostu nie jest obiektywny, tyle powiem. Natomiast oczywiście sytuacja jest trudna, my nie bagatelizujemy jej, wręcz przeciwnie, uruchamiamy kolejne transze pomocy w tym obszarze.
Czy te wszystkie ustalenia uspokoją rolników? Mamy rok wyborczy, chyba trzeba zwracać uwagę na różne aspekty funkcjonowania właśnie między innymi rolnictwa.
przede wszystkim zacznijmy od tego, że wiele organizacji, które były na tym spotkaniu oraz które na co dzień prowadzą dialog z rządem, zachowuje się w bardzo konstruktywny sposób. Tak naprawdę ten obraz medialny, który gdzieś tam próbują kreować niektóre media jakiegoś większego sporu, jest wokół kilku organizacji, które mają cele polityczne lub wręcz są partiami politycznymi, czy chcą startować do Sejmu. W związku z tym siłą rzeczy on im nie zależy, tak jak Agrouni, nie zależy przecież na zamknięciu tego sporu, bo sami kandydują do Sejmu. W związku z tym to jest spór o charakterze politycznym, jeżeli chodzi o Agrounię typowo. Natomiast nie zmienia to faktu, że tak jak mówię, my jesteśmy gotowi, żeby podejmować dalsze działania w tym obszarze i to będziemy robić. To jest nasze zadanie.
Decyzja MKL o przywróceniu rosyjskich sportowców do rywalizacji to skandal i zdrada prawdziwego ducha sportu. To słowa pana premiera Mateusza Morawieckiego. Premier zapowiada, że Polska zrobi wszystko, żeby sport pozostał wolny od rosyjskich wpływów. To co zrobimy? Co zrobi Polska?
Przede wszystkim w tej chwili budujemy koalicję państw, które ponownie podniosą ten temat na polu międzynarodowym, bo pamiętajmy o tym, że jakiś czas temu, gdy wybuchła wojna, pierwotnie również był pomysł dopuszczenia rosyjskich zawodników do tych zmagań olimpijskich. Natomiast później na szczęście ta decyzja została zmieniona, więc my tutaj się nie poddajemy. Będziemy do końca pokazywać to, że akceptacja tego typu sytuacji po prostu powoduje, że opinia publiczna później ma mieszane uczucia, nie wie tak naprawdę, co się dzieje przez to na terenie Rosji. Może mieć wrażenie, że sytuacja się poprawiła, a tak absolutnie nie jest. Rosja cały czas podejmuje swoje barbarzyńskie działania, codziennie morduje ludzi na Ukrainie, codziennie niszczy budynki, w tym budynki cywilne. W związku z tym no nie można dopuszczać do sytuacji, w której poprzez właśnie takie gesty o charakterze być może symbolicznym, ale jednak mimo wszystko bardzo istotnym, społeczność międzynarodowa w jakiś sposób cofa się z tych negatywnych konsekwencji, które wcześniej dotykały Rosję właśnie w obszarze sportowym.
A czy polscy sportowcy powinni się wycofać z igrzysk olimpijskich, jeśli MKOL stwierdzi, że sportowcy z Rosji, z Białorusi spokojnie mogą w nich uczestniczyć, bo mogą w eliminacjach uczestniczyć?
Panie redaktorze, tylko to byłaby kara dla naszych sportowców, w związku z tym no nie wyobrażam sobie, żeby samodzielnie podejmować taką decyzję, jakby to miało wyglądać, że nasi sportowcy sami na siebie sankcje nakładają. To byłoby no, dwuznaczne, co najmniej delikatnie mówiąc. Natomiast jestem ciekaw, jak zareaguje cały świat sportowy, bo jeżeli by to było wiele krajów na świecie, to oczywiście taka perspektywa mogłaby MKL skłonić do tego, aby decyzję swoją zmienić.
Narodowy program amunicyjny. 2 miliardy złotych zamierza rząd przeznaczyć ze środków publicznych. O co chodzi z tym programem amunicyjnym i jak to wpłynie na potencjał polskiej zbrojeniówki i jej rozwój?
Przede wszystkim zacznijmy od tego, że sytuacja, która jest na Ukrainie, pokazuje, jak ważne są zapasy uzbrojenia, również właśnie jeżeli chodzi o amunicję. Sprzęt jest bardzo istotny, ale codziennie na froncie rosyjsko-ukraińskim wystrzeliwanych jest wiele tysięcy pocisków artyleryjnych, które są bardzo istotne na tym polu walki. I dlatego też mając na uwadze to, że Rosja jest stałym zagrożeniem i będzie stałym zagrożeniem w przyszłości, zdecydowaliśmy się na to, aby zainwestować dodatkowe środki finansowe w polskie fabryki oraz fabryki, które będą chciały oraz współuczestniczyć w budowaniu fabryk przez podmioty zaufane, które chciałyby i zadeklarowały takie budowy na terenie naszego kraju i przez następne lata budować swój zapas w dużo, dużo szerszym zakresie niż dotychczas. My oczywiście takie zapasy mamy, ale one muszą być zwiększone po to, aby bronić Polski w przyszłości przed potencjalnym atakiem, ale również w razie czego wspierać też te działania obronne poza naszymi granicami kraju, które też zabezpieczają Polskę przed na przykład właśnie Rosją.
Kto chce zlikwidować polskie górnictwo? Panie ministrze, nawiązuję tutaj do projektu dyrektywy metanowej, który jednoczy między innymi wszystkich europosłów, nawet Łukasza Kochuta z lewicy, ultralewicowego europosła, i mówi, że ta dyrektywa jest zła. Jak my się możemy przed nią obronić?
Przede wszystkim w Unii Europejskiej w wielu obszarach obowiązują tak zwane głosowania większością kwalifikowaną, w związku z tym tu jest zawsze największe wyzwanie, aby poszukać takiej koalicji państw, które zablokują pewnego rodzaju rozwiązania. I faktycznie dyrektywa metanowa jest jednym z takich rozwiązań, które w sposób sztuczny generują ograniczenia, które wpływają na wiele sektorów gospodarki. Zresztą inne dyrektywy też, czy projekty, które są przedstawione stawiane przez Komisję Europejską, również uderzają chociażby w rolnictwo poprzez różnego rodzaju ograniczenia, jeżeli chodzi o używanie środków, chociażby w zakresie nawozów. My każdy tego typu propozycje konstruktywnie krytykujemy, proponujemy alternatywę i blokujemy je na poziomie Unii Europejskiej, tam gdzie mamy możliwość. To, że posłowie do Parlamentu Europejskiego niektórzy zaczęli wreszcie się budzić, że w niektórych tych projektach, a nawet w większości jest pewnego rodzaju wariactwo, oczywiście cieszy, ale wolałbym, żeby ta pobudka była dużo wcześniej i żeby była w pełnym zakresie. W wielu innych projektach też są propozycje, które są tak naprawdę realizowaniem lobby poszczególnych krajów w zakresie gospodarczym, czyli poprzez szczegółowe przepisy środowiskowe, które są zakrywane ogólnikami o ochronie środowiska, tak naprawdę kryją się interesy poszczególnych firm, poszczególnych krajów, które po prostu korzystają na takich rozwiązaniach.
Wraca spór o kopalnię Turów. Tym razem skargę chcą wnieść Niemcy. Niemieckie miasto Żytawa. To nie jest właśnie kolejny element walki z polskim górnictwem. Obok tej dyrektywy metanowej jakby no, trwa ofensywa niemiecka, żeby coś zrobić z polską kopalnią. Mimo tego, że tam działa bardzo dużo kopalń w tym obszarze. Jak pan to odbiera?
To jest kolejny typowy taki właśnie przykład zasłaniania się ekologią, a tak naprawdę chodzi o interesy, czyli o to, aby Polska mogła, że Polska była ograniczona w zakresie swojego wydobywania węgla, tym samym wydobycie węgla w innych krajach będzie bardziej opłacalne. To samo, jeżeli chodzi na przykład o spławność naszych rzek, czyli korytarze transportowe rzeczne.
Tak, ale tutaj też mamy, też tutaj kryją się Niemcy. Czy Niemcy chcą zlikwidować polską energetykę i polskie górnictwo? No wprost, panie ministrze.
Lobby niemieckich firm chce, aby Polska była uzależniona od innych krajów, jeżeli chodzi o energetykę. I to dotyczy zarówno węgla, jak i innych źródeł energii. Bo niech pan zauważy, że już są pierwsze również protesty ze strony niemieckich organizacji w zakresie budowy elektrowni jądrowej w Polsce, która jest bardzo ważnym elementem uniezależniania się energetycznego od innych krajów, w tym od Rosji, ale również od krajów Europy Zachodniej. Bo my musimy być suwerenni energetycznie. I tu widać jak na dłoni te interesy i ktoś, kto na przykład właśnie protestuje przeciwko elektrowni jądrowej, szkodzi polskim interesom, trzeba to wprost powiedzieć. I szkodzi również interesom Pomorza, bo Pomorze dzięki elektrowni jądrowej, powiat wejherowski, zyskuje ogromne środki finansowe na rozwój własnej infrastruktury, z podatków, które wpłyną później, z miejsc pracy, które będą generowane. Podobnie jak w zakresie budowy offshore'u na morzu, czyli wiatraków, które będą dostarczały energię elektryczną.
Jesteś katolikiem, to nie możesz głosować na PiS, tak stwierdził niedawno lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. Jak pan odbiera tą kampanię, którą prowadzi Donald Tusk w ostatnim czasie? No bo wiele zarzutów jest kierowanych, że zachowuje się jak kaznodzieja, mówi o katolikach, ale wcześniej promuje rozwiązania liberalizujące na przykład procedury aborcyjne. No wiele osób mówi, że tworzy taką swoistą, nawet wręcz sektę, i krąży po Polsce jako kaznodzieja.
Panie redaktorze, przede wszystkim ja mam wrażenie, że pan Donald Tusk istnieje w dwóch osobach, to znaczy zależnie od spotkania przekaz kieruje taki, jaki ktoś tam chce usłyszeć i nie ma to znaczenia, że kilka godzin wcześniej mówił zupełnie co innego. Prosty przykład w zakresie kopalni, które omawialiśmy. Wcześniej mówił, że należy tam, że zielona energia tu jest bardzo ważna i tak dalej i że kopalnie już nie mają racji bytu właściwie, parafrazując, a teraz uważa, że powinno się zwiększać wydobycie. Wcześniej mówił, że nie obniży wieku emerytalnego, że nie podwyższy wieku emerytalnego, podwyższył wiek emerytalny. W związku z tym, no wie pan, to jest tak, że po prostu to jest jakiś rodzaj choroby, kłamstwa po prostu, które szerzy cały czas. Natomiast jest coś jeszcze ważniejszego, myślę, bo to nie jest tylko Donald Tusk, bo podobne obietnice niezrealizowane ma na swoim koncie Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy. To jest taki mini Tusk. Inne ubranie, inne szaty, ale te same zachowania, czyli obietnice bez pokrycia.
Może zamienić Donalda Tuska? Jako lidera, ja jako lokomotywę w kampanii wyborczej.
Ja nie wiem, ale to być może te walki frakcyjne wewnątrz Platformy są ogromne. To widać, to się aż wylewa przez portale internetowe różnego rodzaju te walki wewnątrzfrakcyjne. To jest właśnie problem jeszcze kolejny Platformy. Nie dość, że program wyborczy nie istnieje, bo tak naprawdę każdego dnia jest inny, to jeszcze wewnątrz mają cały czas te swoje walki, ale to naprawdę nie będzie żadnej różnicy. Czy Donald Tusk, czy mini Tusk w postaci Rafała Trzaskowskiego, to naprawdę nie ma znaczenia.
To jeszcze o programie, potencjalnym programie wyborczym Prawa i Sprawiedliwości. Czy zostanie podniesiona kwota 500+.
Panie redaktorze, co do programu wyborczego, który będziemy prezentować, to jeszcze chwila. Po to mamy właśnie te spotkania, aby od obywateli gromadzić pomysły, bo część osób by chciała podwyższenia programu 500+, a część innych rozwiązań. W związku z tym musimy wybrać te rozwiązania i dopiero będziemy je przedstawiać.
Czy budżet stać na 700+?
Panie redaktorze, budżet państwa jest dwa razy większy niż w 2015 roku i to samo sobie już jest faktycznie dużą rzeczą. Natomiast pamiętajmy o tym, że na przykład w ramach tarcz antykryzysowych, stabilizujących cenę gazu, energii elektrycznej, to w tej sytuacji my przeznaczyliśmy kwoty wielkości programu 500+, a nawet większe na stabilizację cen, więc to też pokazuje skalę pomocy, którą państwo realizuje. Ale tak jak mówię, musimy to wszystko dokładnie policzyć, jeżeli chodzi o dodatkowe propozycje, wtedy będziemy je ogłaszać.
To jeszcze przejdźmy na obszar Słupska. Słupscy radni przyjęli uchwałę w obronie Jana Pawła II. Jego zasługi są nieocenione, taka była argumentacja. Za przyjęciem tej uchwały głosowało 7 radnych Prawa i Sprawiedliwości. Od głosu wstrzymały się 3 osoby z klubów Łączna Słupsk oraz Platformy Obywatelskiej. 4 radnych było nieobecnych na sesji, a kolejnych 4 odmówiło udziału w głosowaniu. Przeciwko przyjęciu apelu zagłosowało 5 radnych z Platformy Obywatelskiej i Łączna Słupsk. Jak pan ocenia te wyniki głosowania? Czemu nie było jednomyślności?
Jestem tym zasmucony, bo Jan Paweł II jest honorowym obywatelem Słupska, w związku z tym wydawało się to raczej oczywiste, w jaki sposób postąpić. No, ale tu już no, widzę, że też wielu radnych niestety pod tą presją medialną, którą tworzy TVN czy inne media, niestety się ugina. No i tak to niestety wygląda, natomiast też w tym kontekście warto przypomnieć o ostatnich też publikacjach dotyczących kardynała Sapiehy, gdzie wprost...
Halo, halo. Czy słyszymy się
pan? Jana Pawła II. Halo?
Halo, halo, słyszymy się. Proszę, proszę kontynuować, przez chwilę była jakaś usterka.
Tak, tak, tak. Mówię, że ta narracja, która była budowana przez TVN, jest budowana właśnie na materiałach, które wczoraj jedna z redakcji wskazywała w kontekście kardynała Sapiehy za sfałszowane przez byłych oficerów Służby Bezpieczeństwa. I to też pokazuje, jak właśnie w aktualnych czasach bardzo łatwo kogoś zaatakować, a później nie ponosić konsekwencji za te ataki.
Będziemy na pewno tej sprawie się również przyglądać. Niebawem marsze popierające i mówiące o Janie Pawle II, to będzie 2 kwietnia. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.